Przy mikrofonie Grzegorz Gil niezmiennie, a moim i Państwa gościem jest dr Rafał Kopycz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. To pedagogiczne zacięcie słychać ewidentnie. Rozmawiamy, rozmowa jest moje wrażenie jest takie, że bardzo ciekawa. No próbujemy się dobrać na statek z tym problemem Gwiezdnych Wojen, militaryzacji. Mówiliśmy, że ten pejzaż przemysłu kosmicznego, zarządzania polityką kosmiczną w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest dużo bardziej zróżnicowany. Współpraca, taki rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego, SpaceX, NASA, także drażliwe kwestie Amerykanie są gotowi przekazywać podmiotom prywatnym, firmom. Z kolei Chińczycy swoją potęgę budują na bardzo rygorystycznym przestrzeganiu zasad przez komunistyczną partię wyznaczonych. Gwiezdne wojny, ale zanim o Gwiezdnych wojnach, to niewątpliwie wydarzenie bez precedensu, dowództwo kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Jak pan to ocenia, to jest pewnego rodzaju maskarada? Czy to jest jednak game changer i potwierdzenie, że Amerykanie mają konkretne zamiary i ewidentnie nie pozwolą na to, żeby chińscy tajkonauci ich wyprzedzili w wyścigu o strategiczne pozycjonowanie się w kosmosie?
Tu jedno, może nie sprostowanie, natomiast pewne wytłumaczenie. Zapewne chodzi o siły kosmiczne, tak, Stanów Zjednoczonych, które są od niedawna, tam od 2019 roku, osobnym rodzajem sił zbrojnych. Tak? I to jest z punktu widzenia organizacyjnego rzeczywiście największa zmiana w organizacji systemu obronnego tego państwa od roku 1947, kiedy też taką wielką reorganizację wprowadzono, bo dowództwo kosmiczne swoją drogą, tak, dowództwo kosmiczne też otworzono, tu może nie będziemy wchodzić w takie meandry systemu dowodzenia, tak, obronnością Stanów Zjednoczonych, bo funkcjonuje po pierwsze właśnie dowództwo kosmiczne, jedno z tak zwanych dowództw operacyjnych.
Tak jest.
I takie dowództwa kosmiczne są tworzone też coraz częściej w różnych krajach. Natomiast tym prawdziwym przełomem, do pewnego stopnia oczywiście, było utworzenie sił kosmicznych jako niezależnego rodzaju sił zbrojnych. I to, o ile wiem, są jedyne tego rodzaju siły. To znaczy są pewne państwa, jak na przykład czy to Rosja, czy Francja, które mają tak zwane siły powietrzno-kosmiczne. Taka jest nomenklatura, która odpowiada w pewnym zakresie takiemu amerykańskiemu podejściu jeszcze z lat 50., tak zwanym, które znalazło wyraz w określeniu aerospace, tak, czyli przestrzeń powietrzno-kosmiczna traktowana łącznie i traktowanie do pewnego stopnia kosmosu jako takich sił kosmicznych, jako takich wyżej latających sił powietrznych. Natomiast właśnie jeśli chodzi o nomenklaturę, to na przykład Rosja czy Francja właśnie takie siły kosmiczne posiada, które oczywiście, co oczywiście świadczy o pewnym coraz większym przywiązywaniu uwagi do kwestii kosmicznych w tym wymiarze militarnym. Chiny na przykład nie mają osobnego rodzaju sił zbrojnych kosmicznego, natomiast mają siły wsparcia strategicznego, które na ile wiadomo, tak, bo tu jest dosyć duża nieprzeżyczystość w zakresie organizacji, doktryny tych sił, są ukierunkowane na działania w cyberprzestrzeni, w przestrzeni kosmicznej i w spektrum elektromagnetycznym.
No dobrze.
Natomiast jeśli chodzi o niezależny rodzaj sił zbrojnych, ukierunkowane jakby typowo na działania w przestrzeni kosmicznej, no to tu te siły kosmiczne amerykańskie są do pewnego stopnia ewenementem.
No dobra, mamy siły. Czy to jest przełom?
Z jednej strony to na pewno świadczy o ogromnej roli przestrzeni kosmicznej w działaniach militarnych i znaczeniu, którym Amerykanie do tego przywiązują. Natomiast to też jest nowość w sensie takim organizacyjnym. Jest to nowość w sensie pewnego tworzenia też etosu na przykład osobnej formacji. Tak, oni mają osobne mundury, stopnie akurat wzorowane są na stopniach sił powietrznych. Był taki pomysł, żeby były wzorowane na stopniach marynarki, inspirowany serialem Star Trek. Cała ta otoczka oczywiście ma znaczenie symboliczne. Firmy rekrutacyjne utrzymywane w stylistyce kina science fiction. Natomiast w takim sensie typowo, jak to się przekłada na bieżącą działalność militarną, to jest to powiedzmy kolejny krok naprzód, tak? Bo tu taki przykład, pierwsze siły powietrzne jako niezależny rodzaj sił zbrojnych to jest 1918 rok i brytyjskie siły powietrzne RAF. Natomiast Amerykanie, mimo że w okresie międzywojennym już widzieli potrzebę wyodrębnienia lotnictwa jako niezależnego rodzaju sił zbrojnych, zrobili to dopiero w roku 1947. Przez całą II wojnę światową lotnictwo nie było niezależnym rodzajem sił zbrojnych. Czyli one oczywiście funkcjonowało, ale w ramach armii, tak, US Army, czyli wojsk lądowych, oraz w ramach US Navy, czyli marynarki wojennej. A znaczenie lotnictwa dla amerykańskich działań w czasie II wojny światowej było ogromne.
Ogromne. Ja mam wrażenie, panie Rafale, że tak jak mniej więcej od wojny w Korei eksperci zwracają uwagę, że Amerykanie zbudowali przewagę strategiczną w powietrzu nad Związkiem Radzieckim. Mam wrażenie, że tutaj proklamowanie tych sił, później utworzenie dowództwa też jest takim sygnałem, że chcą mieć przewagę strategiczną w przestrzeni kosmicznej. Ale tu jest teraz bardzo ważny wątek. Prosimy o klaryfikację. Czy militaryzacja kosmosu jest możliwa, skoro mamy dowództwo? Dowództwo jakie? Nie żadne siły powietrzno-kosmiczne, ale literalnie siły kosmiczne. No jeśli siły, no to zaraz. Militaryzacja kosmosu? Czy to jest możliwe, dopuszczalne według prawa międzynarodowego?
To jest możliwe, dopuszczalne i dzieje się od kilku dekad. Tak? To powiedzmy, militaryzacja kosmosu jako taka to żadna nowość. Po pierwsze, wytłumaczenie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, bo nieraz się spotykamy z takimi stwierdzeniami, także a przecież militaryzacja kosmosu jest zabroniona przez prawo międzynarodowe. Nie jest. Są pewne ograniczenia na militaryzację, które właśnie Traktat o Przestrzeni Kosmicznej, o którym już wspominaliśmy, nakłada i one dotyczą po pierwsze militaryzacji ciał niebieskich, w tym Księżyca. Księżyc jest tu też osobno wyszczególniony, czyli w zasadzie na ciałach ciała niebieskie i Księżyc mają być wolne od działalności militarnej.
Wolne od ciał militarnych.
Tak, wolne od działalności militarnych. Tam broni z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie możemy umieszczać jakiejkolwiek. A oprócz tego jest drugie ograniczenie dotyczące broni masowego rażenia, tak, w tym broni nuklearnej, która też jest w tym traktacie osobno wyszczególniona, jako taka o największym znaczeniu. I jej w kosmosie nie można umieszczać, tak? Czyli nie możemy jej umieszczać zarówno na ciałach niebieskich, których w ogóle dotyczy ten zakaz, całkowity zakaz militaryzacji, w tym Księżyca oczywiście, ale też nie możemy ich umieszczać na orbicie, tak? Czyli umieszczenie głowicy nuklearnej na orbicie jest złamaniem prawa kosmicznego, chociaż pewne precedensy już w tym zakresie też były. Nie dotyczy to na przykład, tak, możemy powiedzieć obrazowo, tak, przelotów tranzytowych, tak? Czyli przelotów głowic międzykontynentalnych rakiet balistycznych, które wznoszą się na dużą wysokość, tak? Na wysokości w zakresie, nie wiem, 1500-2000 kilometrów, jeśli chodzi o taki normalny lot, a na przykład loty testowe, które się odbywają po bardzo stromej trajektorii, tak jak to ostatnio testy, tak? Bo bez głowic nuklearnych, ale testy głowic rakiet balistycznych północno-koreańskich, które sięgały tam pułapu 6000 metrów albo nawet 6000 kilometrów, albo nawet nieco więcej, ale bez wchodzenia na orbitę. Także że taka działalność jest możliwa, jakby to nie jest traktowane jako lot kosmiczny. To jest pewny też jeszcze komentarz do tego, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli dotyczący tego, gdzie jest kosmos. Tak, tu te głowice zdecydowanie są w przestrzeni kosmicznej, ale nie odbywają lotu orbitalnego. Więc w takim przypadku przenoszenie głowic z bronią masowego rażenia, z bronią nuklearną przede wszystkim, nie jest złamaniem traktatu. Natomiast wejście takiej głowicy na orbitę już jest złamaniem traktatu.
To jest bardzo ciekawe, drodzy państwo. Mamy zatem specyfikę. Militaryzować można i to dzieje się od kilkudziesięciu lat, ale są pewne ograniczenia, mniej lub bardziej iluzoryczne. Skoro militaryzować można, panie Rafale, jak wygląda broń kosmiczna? Czy to jest broń jakaś specyficzna? Czy to jest broń, którą można nazwać bronią kinetyczną? Czy może polega na czymś zupełnie innym? Inna jest logika jej działania. Broń kosmiczna.
Może na wstępie tak, mamy kilka wymiarów militaryzacji kosmosu. Możemy je podzielić, tu też naukowcy się spierają nad pewnymi klasyfikacjami. Jest takie pojęcie, które określane jest jako tak zwana militaryzacja bierna. Aha. I tu i też warto o tym wspomnieć, tak? Bo jak mówimy o militaryzacji kosmosu i mówimy o tym, że to nie jest żadna nowość, czyli to jest wojskowe wykorzystanie satelitów, natomiast bez wykorzystania ich do prowadzenia takich bezpośrednich działań bojowych. Tak? Czyli to jest...
Czyli sygnał GPS, tak, generalnie, wojskowy sygnał GPS, tak?
Tak, nawigacja satelitarna, rozpoznanie satelitarne i łączność satelitarna. Mhm. Te trzy takie główne, zasadnicze...
Bierna militaryzacja.
Biedna militaryzacja, która jest codziennością militaryzacji kosmosu od wystrzelenia pierwszego satelity, który w sposób skuteczny tak przesłał zdjęcia z przestrzeni kosmicznej. To jest bodajże sierpień roku 1960. Aha. Stany Zjednoczone i program Korona. To też pokazuje nam to, że liderem w praktycznej działalności kosmicznej od samego początku były Stany Zjednoczone, wbrew tej propagandowej otoczce i rzeczywistym osiągnięciom programu radzieckiego. I oprócz tego mamy jeszcze coś, co nazywamy tak zwaną militaryzacją czynną. Jest takie dosyć obrazowe słowo weaponization, tak?
Czyli weaponizacja.
Weaponizacja.
No, ja unikam anglicyzmów, ale w tym przypadku zdecydowanie chodzi po prostu o świadome wykorzystanie i wyniesienie tam broni, która może skutecznie razić inne cele, a nie tylko przesyłać jakieś dane.
Tak, natomiast jeśli chodzi o ten wymiar militaryzacji kosmosu związany ściśle z bronią kosmiczną, to też jeszcze go możemy podzielić na takie dwa podwymiary. Jeden dotyczy właśnie umieszczenia broni w kosmosie, która może razić cele, czy to w kosmosie, inne cele w kosmosie, czy to cele na Ziemi, tak? Czyli taka broń, orbita Ziemia, tak można powiedzieć.
Tak.
I pewne działania w tym zakresie były też podejmowane. A druga kategoria to jest wszystko, co rozumiemy pod pojęciem broni antysatelitarnej. Mhm. I to po pierwsze mogą być systemy, które rażą te cele właśnie na orbitach, powiedzmy startując z Ziemi, natomiast druga kategoria to są te systemy, które rażą cele znajdujące się na orbitach.
W swoim sąsiedztwie.
Tak, już po wejściu tego systemu na orbitę. Tak, różnica jest powiedzmy techniczna, bo on u samego początku jakby nie znajdują się na tej orbicie tak poza czasem, tak? Jakby prędzej jakby na samym początku działalności musiały i tak być wyniesione z Ziemi, natomiast...
Zgadzasz.
W ramach tego działania wchodzą na orbitę i już będąc na orbicie rażą inny obiekt, który też na orbicie się znajduje. I to też jest żadna nowość. Pierwsze testy systemów antysatelitarnych, tak zwanych systemów bezpośredniego wznoszenia, czyli to jest taki najbardziej klasyczny system, rakieta startująca z powierzchni Ziemi i rażąca cel znajdujący się na orbicie bez wchodzenia na tą orbitę. I pierwsze testy tego typu systemów to jest rok 1958, o ile się nie mylę. Amerykanie takie testy przeprowadzili.
I też Amerykanie, a nie Rosjanie.
Też Amerykanie, a nie Rosjanie. Rosjanie skupili się tu i mieli w tym, trzeba podkreślić, tak, bardzo duże osiągnięcia w zakresie systemów tak zwanej broni orbitalnej, czyli systemów, które wchodzą na orbitę i stamtąd rażą inne satelity przy pomocy eksplozji, tak, czyli jakby tu
klasyczna broń kinetyczna.
Eksplozja, tak. I od w zasadzie początku lat 60. takie prace prowadzili i pierwszy skuteczny test, który zakończył się zniszczeniem satelity, który stanowił cel dla takiego satelity bojowego, przechwytującego, że tak możemy go obrazowo określić. To był rok bodajże 1968, chyba początek listopada 1968 roku. Pierwszy test, który się zakończył właśnie skutecznym porażeniem satelity, jego zniszczeniem. Mhm. Jeśli chodzi o właśnie test broni orbitalnej. Dominującym modelem w tej chwili broni antysatelitarnej jest ten model, powiedzmy, który zapoczątkowali Amerykanie, czyli rakieta startująca z Ziemi, tak zwana rakieta bezpośredniego wznoszenia, nie wchodząca na orbitę i co ciekawe, nie niszcząca celu energią głowicy wybuchowej, tak jak było we wcześniejszych projektach amerykańskich, Amerykanie jeszcze ze względu na stosunkowo ograniczoną precyzję naprowadzania zakładali umieszczyć tam głowicy nuklearnej, tak, co ciekawe. Natomiast takim dominującym modelem jest niszczenie celu energią kinetyczną, tak? Czyli po prostu tak zwane działanie na zasadzie hit to kill, czyli uderzenie dwóch obiektów przemieszczających się z ogromnymi prędkościami, doprowadzającymi do w zasadzie rozpadu tych obiektów, sproszkowania satelity, tak to można powiedzieć. Może nie aż tak bardzo, bo to prowadzi też rzeczywiście do powstania tak zwanych kosmicznego gruzu czy kosmicznych śmieci. Natomiast fizycznego zniszczenia satelity i Amerykanie na przykład taki test polegający już na fizycznym zniszczeniu satelity, bo ten test z 1958 roku polegał na tym, że pocisk bez głowicy przeleciał w odległości niewielkiej i Amerykanie uznali, że gdyby go wyposażyć w głowicę nuklearną, ta odległość, ta precyzja naprowadzenia jest wystarczająca i pocisk może być użyty jako broń antysatelitarna, jeśli chodzi o niskie orbity tylko. Bo tu mamy też takie ograniczenia kinematyczne rakiety. Natomiast jeśli chodzi o tą broń z działającą na zasadzie hit to kill, Amerykanie w roku 1985 taki test zakończony zniszczeniem satelity przeprowadzili. Oprócz tego podobne możliwości potwierdzone testowo mają Chińczycy w 2007 roku bodajże taki test został przeprowadzony. Amerykanie powtórnie w 2008 test właśnie też podobnej rakiety przeprowadzili. Co ciekawe, z wykorzystaniem najprawdopodobniej w ogóle niezmodyfikowanej rakiety SM-3 startującej z okrętu przeznaczonej do niszczenia rakiet balistycznych. Musimy podkreślić, że mamy bardzo duże powinowactwo techniczne pomiędzy systemami antybalistycznymi a systemami antysatelitarnymi. Jakby w dużej mierze państwo, które ma tak zwane egzoatmosferyczne systemy antybalistyczne przeznaczone do niszczenia głowic rakiet balistycznych poza atmosferą, można powiedzieć, że z definicji ma pewne możliwości antysatelitarne.
Antysatelitarne.
Tak, ograniczone do niskich orbit, co prawda, ale mimo wszystko. Więc takimi możliwościami dysponują Amerykanie, dysponują Chińczycy, dysponuje też Rosja i Rosja w 2021, pod koniec 2021 roku taki test tego typu broni, właśnie rakiety bezpośredniego wznoszenia też przeprowadziła. I Indie.
Właśnie miałem pytać o Indie, bo to też stosunkowo świeża sprawa, zdaje się.
Tak.
Dokładnie.
2019. I jeszcze można powiedzieć, że co prawda nie było testu antysatelitarnego, natomiast Izrael jest państwem, który dysponuje systemem Arrow-3, to jest właśnie egzoatmosferyczny system antybalistyczny. Więc mimo, że nie było te możliwości nie były testowane pod tym kątem, można przyjąć, że pewne możliwości antysatelitarne w zakresie niskich orbit jednak posiada.
Rozumiem, panie Rafale, że geostacjonarna orbita jest poza zasięgiem tego rodzaju działań broni antysatelitarnej, bo mówimy o niskich orbitach, prawda?
Tak, to znaczy Chińczycy przeprowadzili jeden test, który jest różnie oceniany, bo według oficjalnych twierdzeń to nie był w ogóle test antysatelitarny, tylko test tak zwanej rakiety sondującej. Amerykanie mają na ten temat tu inne zdanie. Twierdzą, że ta trajektoria była zupełnie nietypowa dla rakiety sondującej i był to test antysatelitarny rok, nie chcę się pomylić, około 2013. Także sytuacja nie do końca potwierdzona, nie do końca wyjaśniona, natomiast to była rakieta, która się wzniosła na bardzo dużą wysokość. Tak? Też różne szacunki są pomiędzy 10 a 30 tysięcy metrów bezpośrednio, tak? Bezpośredniego wznoszenia. Także przy rakiecie, która jest w stanie, ma odpowiednio dużą energię, tak, żeby dolecieć do orbity geostacjonarnej bezpośrednio.
Można sobie to wyobrazić.
Jest to możliwe. Można sobie to wyobrazić. Nikt do końca tego nie potwierdził, bo dotychczas te testy antysatelitarne się odbywają na wysokościach kilkuset kilometrów, tak? Raczej mniej niż więcej ze względu na to, że tego typu testy są związane z tworzeniem się właśnie kosmicznego gruzu. Jeśli ten kosmiczny gruz jest umieszczony stosunkowo nisko, znaczna jego część wejdzie w gęstsze warstwy atmosfery i ulegnie wypaleniu właśnie w atmosferze. Nie będzie zalegała tam na orbitach, więc na przykład Chińczycy, którzy przeprowadzili ten test na wysokości niecałych 900 kilometrów, o ile pamiętam, no byli właśnie oskarżani o otworzenie dużej ilości kosmicznego gruzu. Amerykanie na przykład i Indie też te testy na jednak mniejszych
wysokości. Drodzy Państwo, to bardzo ciekawe. Póki co mamy tutaj oskarżenia nie o zniszczenie obcego satelity z wrogim zamiarem, osłabienie technologii pozycjonowania GPS, który jest niezbędny pod kątem aktywności skutecznej wojskowej, także w trakcie pokoju, ale mówimy tutaj o oskarżeniu o tworzenie kosmicznych śmieci. To bardzo ciekawe i na chwilę obecną wydaje się całkiem optymistyczne, ale nie można wykluczyć tego, że w pewnym momencie do jakiegoś rodzaju gwiezdnych wojen dojdzie. No a na pewnym poziomie rywalizacji już dzisiaj widać, że te gwiezdne wojny, może nie wojny, ale raczej pewne spory, są faktem, a nie fantastyką. Bardzo dziękuję, panie Rafale, czas nas goni, późna pora nocna. Bardzo dziękuję za dołączenie do dzisiejszego GPS, który był w dużej mierze na temat GPS. Dzięki.
Dziękuję również.
Państwu życzę spokojnych, być może kosmicznych snów. Słyszymy się za tydzień we czwartek, jak zwykle. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.